tematem, którym ja chciałem dzisiaj zacząć, jest... To mamy niedzielę, 2 czerwca, kiedy nagrywamy. Bardzo sportowa, gorąca noc za nami. Raz, że walka bokserska, która jak żadna inna od dawna przyniosła bardzo dużo emocji. A po drugie, w Madrycie finał Ligi Mistrzów. Real Liverpool i jakoś w drugiej połowie na boisko wybiega skąpo odziana pani, co teraz już w ogóle nie jest czymś dziwnym, bo prawie każdy z tych eventów sportowych największy, czyli finały jakichś rozgrywek, są przerywane tym, że ktoś zazwyczaj na golasę właśnie wybiega na murawę. Zostaje ściągnięta przez służby porządkowe. To miało w ogóle na celu promowanie kanału YouTube'owego jej chłopaka, który jest narzeczonego, który jest prankowym youtuberem, Amerykaninem rosyjskiego pochodzenia.
Pani miała... to są, wiesz, ja też zastanawiałem się nad tymi doniesieniami medialnymi, bo to są pewne, zakładam, no nie tyle insynuacje, ile nie wiem skąd, gdzie jest źródło tego. No
czego?
Bo tej informacji, że ona faktycznie miała na celu promocję...
No bo miała na koszulce jego chyba imię i nazwisko,
nie? Na Twitterze ten ziomek odnosił tego.
A on w ogóle w 2014 roku chyba też na finale Ligi Mistrzów zrobił te... No ale on to jest tam tym prankowym wariatem, więc...
Co prank, bro?
W każdym razie laska miała 400 tysięcy obserwujących na Instagramie, followersów na Instagramie. Dzisiaj rano już się obudziła z 1,5 miliona w momencie, kiedy dzisiaj po południu usunął Instagram jej konto, co swoją drogą jest interesujące.
Instagram usunął jej konto?
Właśnie pytanie, tak. Czy usunął jej konto, znaczy na pewno jest niedostępne.
Tak. Znaczy, no, ludzie mówią, że może tak być, że ma gigantyczny przyrost fanów, więc Instagram automatycznie algorytm zablokował jej konto, bo podejrzewa, że i zweryfikują to i jej przywrócą, ale pyknęło 2 miliony i konto znikło. I to, co mnie w tym zainteresowało, to jest ogromne wzburzenie na to wydarzenie i na polskim Twitterze i w ogóle się strasznie dużo mówi, że o tym, że to w ogóle to jest znak czasów i świadectwo tego, jakiego skretynienia po prostu doszliśmy, że wystarczy z gołą dupą wybiec na
tak
ten i wszystko to...
można była wyjątkowo inteligentnym sportem dla wyjątkowo inteligentnych osób. Znaczy ja nic nie chcę tutaj imputować nikomu, bo sam czasem lubię pooglądać, ale nie jestem jakimś wielkim fanatykiem, tylko że trochę mi rozczula to, że skoro to i tak są igrzyska.
A, o piłce mówisz, myślałem, że o kobiecych
wdziękach. To są igrzyska, więc dlaczego, żeby tych igrzysk nie wzbogacić w jakiś nietuzinkowy sposób? Myślę, że każdemu to wzbudziło tylko i wyłącznie uśmiech na twarzach wielu osób.
Ale to chcesz, żeby generalnie na Lidze Mistrzów wprowadzili ten, tak jak mamy w walkach bokserskich, ring girls, które chodzą z karteczkami, na przykład jest gol i nagle pojawia się tabun czy lidere, które się układają w wynik.
Co mi by to nie przeszkadzało, no jeżeli jest jakaś pruderia, rozumiem, że jest jakieś grono osób, które miałoby mieć z tym problem.
Tylko, tak? Że w przypadku, nie wiem, MMA czy boksu, to takie panie zawsze były i będą, a wprowadzanie się do piłki nożnej, która w sumie innymi się prawami rządzi.
No nie, na przykład kopniakami w jądra, wiesz, inwektywami, które rzucają do siebie piłkarze, niekiedy rzucaniem w siebie bidonami.
Ale to jest niezgodne z duchem fair play.
Nie,
i za to
ale
można,
ja
wiesz,
rozumiem, tylko że chodzi o to, że to trochę to jest takie, mam wrażenie, bycie bardziej świętym niż należy, takim niczym papież. Prawda jest taka, że piłka nożna jest sportem, rywalizacją, adrenaliną, różnymi rzeczami.
Rozrywką.
No. W związku z tym, wiesz, to i tak to jest incydent. Zabawne jest zawsze to, że tych incydentów nigdy nie da się 100% uszczelnić.
Ja to bym chciał zobaczyć ten, na przykład, że taka skąpo ubrana niewiasta, tudzież niewiastwo też, bądźmy tutaj, jesteśmy bardzo przyjaciółmi, więc jakby pan...
Za dużo tam również... mężczyzn jest na boisku, myślę, że to by się zlewało.
Nie, właśnie ja bym chciał, żeby taki właśnie skąpo ubrany jegomość albo pani wskoczyli podczas na przykład meczu golfowego.
Ha, to byłoby niezłe. Tylko nikt nie ogląda golfa, no
to właśnie
się...
no. Ale to było dobre.
Poza bogaczami.
Tiger Woods by się ucieszył.
Nie, myślę, że interesujące było, gdyby taka osoba wyskoczyła na Formułę 1, bo teraz została przyjechana.
Wie, ale potem Formuła 1 to jest jednak też sport taki, którym się interesuje dość wąski. Skoczki. Tak. Tylko w nartach.
Testować nowy skafander.
Ale, bo to masz rację, że piłka nożna, nie wiedzieć czemu, w porównaniu do tych innych ultrapopularnych sportów, ma w sobie jakiś taki puryzm, nie? Że jak masz, ja wiem, że to jest Ameryka i jakby, ale jak masz to ten Super Bowl, to tamtego meczu to jest, nie wiem, 1/10 tego eventu. Na początek masz, wiesz, MVP sezonu, wybiegają kolesie tam od 50 lat, wszyscy MVP wychodzą, wiesz, wszyscy biją brawo. Później właśnie pokaz, czyli liderek. Później pierwsza tam kwarta, ja nie wiem,
to jest tam,
ale to się, wiecie co,
między tym koncert Aerosmith czy Katy Perry. Później kolejna w tym, w międzyczasie, wiesz, występy innych gwiazd.
Weźcie pod uwagę, że...
A w piłce mecz i do domu, nie? To jakby w ogóle...
I dzieci trzymane za ręce przez dorosłych
mężczyzn. No tak, że to jest tak jedyne, że wychodzą z tymi dzieciakami.
Opcja jest taka, że w Stanach jest, poza tym, że ten sport taki jak baseball, futbol, koszykówka są kultywowane, to też od tego, od wczesnych czasów szkolnych są zajęcia, jakieś ten, nie wiem, lekcje, czy lideringu, czy właśnie jakby WF tak, jest skupiony na tym.
Wpisany w system, tak?
Trochę tak. I też jakby dużo osób, jeżeli posłuchasz jakichś wywiadów z ludźmi, to będą mówili, że o, bo ze starym chodziliśmy na mecz, co nie? To jest trochę... to nie jest do końca sport, trochę styl życia, co nie? Weźcie tam, ludzie sobie po prostu są fanatykami. Oczywiście tutaj my też
tak
mamy...
Tak właśnie to chodzi. Tak jak...
Tylko, że zobacz, u nas trochę to jest inaczej, bo u nas jest jakby piłka nożna, to raczej na starym kontynencie kojarzy się z tym, że jest więcej przemocy, jeżeli chodzi o kibiców.
Tak.
A tam właśnie, wiecie, matki, dzieci, co nie? Przecież ten, masz takie coś jak Soccer Moms, na niektórych portalach rekomenduję to ten... pisać taki tag, bo fajne rzeczy można znaleźć, nie powiem na jakich. Tak jak, nie wiem, wodzi się dzieciaki na, nie wiem, jakieś zajęcia właśnie piłki czy futbolu w Polsce, cokolwiek, no tam to jest, czy jest jakby po prostu na koksie, co nie? Tam to jest w ogóle wokół tego się obraca całe życie.
To jest ciekawe, bo to w jakiejś mierze będzie zahaczało jeden z wątków dzisiejszej naszej dyskusji.
Możemy już do nich przechodzić, nie? Ja nie chciałem o tym, wiesz, gadać pół godziny.
Jest Chad i jest Stacy, tak? Bo niejako to trochę się bierze z tej kultury cheerleaderek, nazwijmy to, jakby tak stereotypowo, i tych właśnie, którzy grają w drużynie, nie? W jakiejś szkole. Ale... Tak, bo oni to określałem w kulturze incelów, ale to zaraz inceli.
A nie
zaraz
ten, inceli. A nie Virgin? Nie ma tam Chad X.
Nie, ale są rzeczywiście, wszystkie te typy osobowości są spersonifikowane, że właśnie są Chady, są Stacy i tak dalej. To pochodzi z Ameryka, w sensie to jak zawsze największy oddźwięk i usystematyzowało się w Ameryce, więc są też stamtąd.
No, Karyny i Sebiksy. No ale dobra, jeszcze powracając do tego wątku, tytułem komentarza, bo mi się podobał ten spin-off jeszcze przy tej akcji tej dziewczyny. Nie wiem, czy zauważyliście, jak działa właśnie ten mechanizm podpinania się pod czyjś fame, brzydko mówiąc, czyli pod czyjąś tam sławę, czy to, że ktoś sobie jednak tymi pośladkami wydarł kawałek tej popularności. I nagle się okazuje, że kiedy próbowałeś wpisywać nick, czy imię i nazwisko tej pani w Instagrama, to było już miliard innych kont, tak, które nagle powstawały, żeby spróbować ściągnąć trochę tego ruchu. I to jest, myślę, że taki ciekawy incydent, odprysk, który też jest znakiem czasu.
A to jest akurat w ogóle ciekawy temat, bo przy budowaniu społeczności na Instagramie zauważyłem, macie takie, jeszcze nie wiem, jak to określić, tak naprawdę dopiero zgłębiam to zjawisko, że pojawiają się profile, które na przykład wrzucają zdjęcia albo jakieś, nie wiem, rysunki czy ten work of art, że tak powiem, z jakiegoś nurtu. Dajmy na to, że właśnie tutaj wracając do tego naszego retro, tak, nie wiem, vaporwave'owego, co nie? I oni biorą grafiki, nie wiem, z Reddita, z ArtStation, co nie? Oznaczają tych artystów oczywiście, tam linkują do nich. A potem gdzieś przemycają zdjęcia jakichś ciuchów z AliExpressu i budują w ogóle sklep. Że ten,
serio?
Tak, serio. No właśnie powiem ci, że jest taka opcja, że ja jak sobie buduję ten swój profil taki jeden.
Możesz powiedzieć.
Nie, to jest incognito tutaj. Ale opcja jest taka, że zrobiłem research, jak się komunikują profile synthwave'owe po prostu na świecie. I to wszystko jest po prostu, kurwa, ten sam obrazek postowany 3 razy, wiecie, z tymi samymi tagami i tak dalej, oznaczony ten sam artysta. I co więcej nawet, jest taki jeden artysta, którego obserwuję, Laserpunk, którego bardzo pozdrawiam, mam nadzieję, że przyjedzie do Polski niedługo. I miał zajebisty content, bardzo fajny, organiczny content miał i zaczął wrzucać, kurwa, to samo, że właśnie to samo, co te wszystkie inne profile. I to generuje duży ruch. Generalnie jakby to takie...
Ale to, wiesz, pytanie, na ile to jest, nazwijmy to, etyczne, bo przecież znamy te przykłady początku polskiego YouTube'a, gdzie też żerowało się na tagach, tak, kojarzyło się, wpisywało
Słuchajcie,
się w chmurę tagów też
ja miałem ten profile.
Tak, innych, i popularne inne zjawiska, dokładnie, żeby tylko się po prostu pojawić w, nawet nie w wynikach wyszukiwania, tylko w powiązanych
dokładnie
po prostu.
To jest obczajcie to, kiedyś była opcja, że wychodziła płyta zespołu Lipa Li, i ich wydawca wypuścił teledysk na ich stronie. Ja ten teledysk ściągnąłem i wrzuciłem jako pierwszy na YouTube'a i miał tam ileś tysięcy wyświetleń, a to był chyba, on był, nie wiem, chyba Studio 13, to się nazywa, nie pamiętam, to się nazywa, grupa 13. Grupa 13 to opublikowała, to wrzuciłem pierwszy i tam miałem ileś te tysięcy więcej wyświetleń niż oni, no skasowałem to, bo stwierdziłem, że no kurwa, bez ja już, no.
Nie, no tak.
Ale zacząłeś monetyzować.
YouTube miał taki moment swój, dzikiego zachodu. No. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy nie można było wybierać tych custom thumbnaili, było tak, że on brał konkretną jakąś tam środkową klatkę tak, z filmu i ludzie wstawiali jedną klatkę na przykład z jakąś właśnie ładną dziewczyną, nie? A film był kompletnie o czymś innym. I że były filmiki, które były o niczym nawet. Mogły być czarny ekran i ta jedna klatka i miała kilkanaście milionów wyświetleń, bo ludzie klikali po prostu,
no,
żeby taka...
Poniekąd, abstrahując od tego, że później to się rozwinęło jednak w jakiś rodzaj lojalności dla samych treści, które serwował kanał lekkostronniczy, ale oni też mieli w tych swoich, powiedziałbym, takim flow, czy też jak to nazywa, strumieniu świadomości, ten ich taki jump cutowy montaż i to, o czym oni opowiadali, to zawsze mieli ten jeden element związany z jakąś dziewczyną. To miało też swoją jakąś konkretną nazwę, ale wtedy to też lądowało jako ta miniaturka i też zakładam, że część tego ruchu.
Słuchajcie,
się
no jak macie przecież, kurde, The Sun w Wielkiej Brytanii, gdzie zawsze jest jakaś skąpo ubrana albo prawie nieubrana kobita, albo nasz ten rodzimy fakt.
Ale to jest w ogóle taka probierz właśnie liberalizmu takiego obyczajowego, w zależności od tego, że od kraju zależy, na której stronie ta laska jest. W fakcie ona jest na ostatniej stronie. W niemieckim, w Bildzie jest na drugiej stronie. W nie, chyba jest już, że tylko przewracasz i ona jest, nie? Więc to jest interesujące rzeczywiście.
Ale to mi się bardzo podobało. Kiedyś rozmawialiśmy na Skype'ie, ktoś rzucił właśnie jakiś taki absurdalny w ogóle, że tam były jakieś przysiady z garnkiem, coś w tym stylu. I wrzuciłeś zajebistego mema, taki typ z wąsem i styskim.
Cycunie.
Cycunie, kurde. To jest takie podsumowanie tego idea.
No tak, wiesz, no to trochę dla każdego coś miłego. Przepis dla babci, sensacyjna historia, że nie śpię, bo trzymam szafę dla mamy i
dla
pani...
Dla dziwnego bójka.
Tak, ale najlepsze jest to, że te panie zawsze mają jakąś taką historię, że tam właśnie, że ona tam pozdrawia premiera na nartach, nie? No. Samych, wiesz, samych butach.
Jeszcze było ten smaganie porem, w ogóle jakieś.
To jest trochę ciekawe w kontekście tego, co powiedziałeś, oczywiście to by dorabiał ideologię, ale tego umiejscowienia tych treści na konkretnych stronach, ale może to jest trochę tak, że w naszym kraju, który jednak ma fundament katolicki, który z kolei odwołuje się do pewnej, nazwijmy, że istotnego...
No dużo bardziej pruderyjnym jesteśmy
narodem niż Niemcy.
Ale istotnej
książki, nazwijmy to tak eufemistycznie, tak, czyli Biblii, no, gdzie jest książka, mowa tak, o tym, że ostatni będą pierwszymi, więc może gdzieś...
Kuba!
Mi się wydaje, że to jest pierwsza strona dla Jezusa, trzecia strona dla Cycunia.
Nie, to przecież w fakcie jest tak, że jest jedna strona poświęcona na poważne rzeczy, że jest polityka i tam daje komentarze, nie, Mazurek, co jakby normalni felietoniści piszą o polityce na poważnie, cała reszta jest właśnie, że tam UFO podało mi numery do Totolotka, ale nie trafiłem i że jestem obrażony na UFO.
Ej, może powinniśmy kiedyś zagadać z jakąś osobą, która pisze w fakcie.
Wiesz co, ja znam, no to
znam też osobę.
Tak. To po prostu jest praca, są inteligentni ludzie, dla których praca polega na tym, że muszą wymyślać takie rzeczy. No. A poza tym, wiesz, no jednak co by nie mówić, oni mają dobrych fotoedytorów, mają jakby, wiedzą jak to się robi, są zawsze, wiesz, w stanie uzyskać najszybciej te zdjęcie, jeżeli coś się dzieje jakby, a poza tym oni znają swojego odbiorcę, też to jest inna sprawa. Ja pamiętam, jak fakt wchodził, fakt kosztował chyba na początku 90 groszy, miał tych stron 10 powiedzmy i on na tle ówczesnej naszej prasy był kompletnie nową jakością, że nie był właśnie takim tym, że siadasz, nie? Boże, no tam Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza, tylko był takim, że krzyczał po prostu do ciebie, że to jest rzeczywiście...
Teraz, wspomniałeś, to przypomniałem sobie, że premiera faktu była takim trochę big dealem chyba wtedy nawet.
Tak.
Nie no, bardzo mocno namieszało, bo to był po prostu pierwszy tabloid. No, to był pierwszy tabloid, który się pojawił wiesz, był Super Express, tak, wtedy, no. Ale on nie był aż takim przegięciem, bo to były typowe kalki takiej właśnie prasy niemieckiej.
Super Express skręcił mocno w stronę takiej
bardzo... Tak.
A wtedy to była taka polska prasa bulwarowa, czyli bardziej, wiesz, a kojarzycie takie czasopismo w ogóle w ubiegłym odcinku, żeśmy gadali.
Ale to się, no ale zanim to skończy myśl, a ja spróbuję podprowadzić pod temat, bo myślę, że to się...
Kojarzycie takie czasopismo Detektyw?
No Jezus, tak. To jest... Jezus Maria, wiecie, że jak ja byłem młodszy, tam nie wiem, byłem w podstawce, to strasznie bałem się tego pisma, tam były takie groteskowe zawsze obrazki jakieś dziwne.
Znaczy, bo to w ogóle, wiesz, że to jest dla dorosłych, bo tam i to było wypełnione właśnie takimi treściami, że tam ktoś został zgwałcony, albo że zamordował i porzucił ciało, czy tam poćwiartował, że to takie miały być soczyste, straszne rzeczy i to była taka właśnie prasa bulwarowa, że to się odwoływało do najniższych.
To takie pasty po prostu.
Coś w tym rodzaju. Napisane, wiesz, jakby bardzo prostym językiem, ale takim sugestywnym i bardzo wizerunkowym, więc to kiedyś tej prasy było po prostu...
Czarna wdowa z Sosnowca.
Tego typu rzeczy. Podprowadzę Kuba w takim razie.
To jest trochę tak, że nałożyły nam się dwa jakieś takie spojrzenia, które mogą nas skierować do tego tematu, powiedzmy, któremu być może poświęcimy więcej czasu, bo z jednej strony prasa i ta tabloidyzacja, w którą w dużej mierze konsumuje Polska Wschodnia, tak bym to określił, znaczy Polska B, czyli ludzie, którzy może są gorzej uposażeni, może niekiedy gorzej wykształceni. I to się wiąże na przykład z wątkiem wyborów, które ostatnio miały miejsce i gdzie nazwijmy to mądre głowy, ale mądre głowy tych, którzy odnieśli porażkę, próbują analizować sytuację i dochodzą do wniosku, że...
To jest wina wyborców, że przegrali wybory.
Nie, nawet nie o to chodzi. Nie? Jakaś część społeczeństwa, która powinna być zaadresowana, nie została w odpowiedni sposób zaadresowana. Jakby to jest jakby pierwsza para kaloszy. No i tu dochodzimy do pewnej grupy w ramach tych wyborców, która może być interesująca, bo dużo komentarzy się pojawiało wokół grupy młodych ludzi. Powiedzmy młodych, których moglibyśmy sobie określić nastolatkami i trochę więcej. Pojawiają się różne jakby tutaj definicje, ale powiedzmy, że to będą starsi nastolatkowie, nie?
Możemy... Young adults to się nazywa po angielsku.
I teraz często chodzi nie tylko o tych właśnie starszych nastolatków, ale także o to, gdzie oni mieszkają. Najczęściej mieszkają na prowincji, czy na mniejszych miejscowościach, czy wsiach. I oni coraz mocniej się radykalizują, tak? To jest mowa o tym, dlaczego wybierają na przykład partie, które moglibyśmy określić jako te skrajnie prawicowe. W tym wypadku no, byłaby to Konfederacja. I skąd, dlaczego te głosy na przykład gdzieś były tam oddawane, bo jak badali kolei przekroje wyborców, no to stwierdzili, że duży odsetek ludzi w tym wieku właśnie tych miejscowości wybiera te partie.
Tak, ja widziałem badania, że tam między 18 a 25 rokiem życia oni są drugą siłą polityczną, co oczywiście o niczym nie świadczy tak naprawdę, ale także.
No i teraz tutaj to nas kieruje trochę do zjawiska, którego powszechnie nazywa się incelami, tak, incelami. Ludźmi, którzy są jakąś grupą, która w jakiś sposób eksponuje swoje niezadowolenie. To niezadowolenie się eksponuje najczęściej w takiej mizoginii, czyli po prostu nienawiści do kobiet. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że oni jakby określają, że są trochę wykluczeni w wyniku pewnego układu systemowego, tak, społecznego. Ten układ systemowy społeczny powoduje, że kobiety coraz więcej mają do powiedzenia w wyborach i często w wyborach o charakterze matrymonialnym, coraz większą swobodą dysponują w tym wypadku i zmieniły się czasy i losy, w którym oni mogą sam decydować o tym, z kim spędzą, że tak powiem, swój wieczór, mówiąc tak bardzo, bardzo lakonicznie. I oczywiście to jest ta grupa, którą się często mówi, że to są ludzie, którzy o małym poziomie jakby samozadowolenia ze swojego życia często określają siebie jako osoby mało atrakcyjne i przez ten swój mało atrakcyjny wygląd i brak dostępu do, nie wiem, jakichś środków do życia, które mogą komuś zaimponować, zwłaszcza płci przeciwnej, tworzą wokół siebie taki kokon ideologii, która mówi o tym, że jesteśmy właśnie wykluczeni.
Poza tym internet dał im możliwość komunikowania między sobą i stworzenia pozorów jakiegoś takiego środowiska. I tylko tak słowem wyjaśnienia, incele, czyli involuntary celibate, czyli ludzie pozostający w celibacie, ale na których nie zdecydowali
woli.
Się tak.
Ale generalnie to jest oczywiście wykorzystywane jako fraza pejoratywna, tak?
Że wiesz co?
Ja myślę, że już dzisiaj na pewno ma taki...
Czy nie, no tak. No.
Tak, aczkolwiek właśnie...
A nie wiem, czy oni się siebie określają w ten sposób od razu, czy właśnie skąd pojawiło się to pojęcie? Czy to jest...
Ja czytając różne grupy na Facebooku zauważyłem, że jeżeli na przykład jest taka jedna moja ulubiona ostatnimi czasy o kryzysach w mediach społecznościowych, i tam często jak jest jakaś taka wojna pomiędzy, jest jakaś tematyka właśnie szowinistyczna, czy coś takiego naruszającego feminizmie, ktoś, któryś tam nawet, bo to jest w ogóle ciekawe, co nie, że jakby nieważne jaka jest ta osoba, tak, bo tutaj, co jak powiedział, biorąc pod uwagę, to mój obraz incela raczej jest, ja też jakby w ogóle mam taki wizerunek incela osoby, która troszeczkę może być po prostu nieprzystosowana. Właśnie, tak, no to... w tym stylu. A jeżeli na przykład jakiś ziomek wypowiada się o, nie wiem, coś pisze takiego, co trochę nie podchodzi pod agendę taką feministyczną, od razu jest, ty incel.
No tak, tak, takie... to ma dwie strony. Z jednej strony jest używane jako belga, z drugiej strony jako określenie pewnego środowiska. Mi się wydaje, że...
Tak samo jak oni często mówią, wykorzystują pojęcia typu kobieton albo...
Kobieton.
Tak.
Czyli jakiś Pokemon.
Feminoid chyba też tak jest. Więc to są takie pojęcia, które gdzieś tam w tym ich słowniku się pojawiają, ale oni chyba określają się jako blue pillersi albo red pillersi, bo oni mają taką...
Ja mam wrażenie, że to jest też jakby że one się mogą jakoś korelować, ale to jest też inny jakby,
ale
to jest w ogóle ruch tego,
wiem,
że
chcesz... To jest trochę tak, że łatwiej ci się określić jako przynależność
tak,
do takiego poziomu wtajemniczenia, że stajesz się bardziej świadomy i wychodzisz z Matrixa, niż incel, który ma w sobie już w założeniach jakieś piętno, tak?
Ja mam taki ciekawy wątek do tego, który może pozwoli właśnie to środowisko jakoś bardziej zdefiniować i mu się przyjrzeć po konkretnym przykładzie. Czy słyszeliście o czymś, co się nazywało Projekt Klaudiusz? To jest na Wykopie. Ja staram się przestać korzystać w ogóle, bo to jest potwornie toksyczna społeczność. Ale przez pewien czas w okolicy świąt 2018 roku, czyli niedawno, parę miesięcy temu, odbywał się jeden z użytkowników, poświęcał bardzo dużo czasu temu, że tworzył sobie konta na Tinderze i na głównie na Tinderze, ale tych aplikacjach randkowych, które mają jakby bardzo szybki jest tam ten proces tego, że tam gadamy, umawiamy się i tyle.
Znaczy, tyle? Tylko gadacie?
Nie, to nie chodzi o to, tylko że wiesz, to nie jest tak jak, nie wiem, zakładam, że na jakimś Badu czy Sympatii.
Maciek tam nigdy nie był, Maciek, tylko tak obserwator, jak
Tinder się spopularyzował w momencie, kiedy ja już, wiesz, byłem w stanie na narzeczeńskim. Więc jestem z jedną kobietą, niestety, jestem z jedną kobietą przez cały ten czas, ale Tinder mnie zupełnie ominął. W każdym razie, wiesz, tam na Sympatii to tam się, wiesz, zgadujesz i potrafisz te wirtualne znajomości utrzymywać przez bardzo długi czas.
To bardziej inwigilował, tak, z autopsji.
Byłeś na Sympatii?
Miałem konto, ale jakoś nie angażowałem.
Ale nikt nie był zainteresowany, dlatego dołączył do grupy Instagram.
Nie dostawałem lajku. Sympatia była płatna chyba, nie? Tam trzeba było zapłacić, żeby... W każdym razie, zakładał konto na tym Tinderze. Wrzucał tam zdjęcia kolesi, których znalazł w internecie, którzy byli bardzo atrakcyjni, wyglądali bardzo dobrze i zazwyczaj wybierał takich, żeby nie mieli, żeby ten ich wygląd nie kojarzył się z wyglądem stereotypowego Polaka. Czy może nie stereotypowego Polaka, żeby miał jakiś taki właśnie...
typowego czada, tak?
Tak.
Wysoki, muskularny, blondyn.
I umawiał się z dziewczynami i wystawiał je po prostu. Zwłaszcza, że to było jeszcze w okresie świąt, to było w zimie, umawiał się z nimi.
Ta postać zawsze miała na imię Klaudiusz? Czy...
Tak. Czy pierwsza miała Klaudiusz, on to może później zmieniał, ale wrobił tak, jak sam twierdził, dziesiątki dziewczyn, rzucał screenę z ich rozmów, gdzie one piszą, no tam czekam na cię. A przede wszystkim był zawsze, te jego persony były zawsze bardzo... niegrzeczne, odnosiły się do tych dziewczyn w sposób taki bardzo, że dobra, umawiasz się czy nie.
To bardzo taki
bezobcesowy, powiedzmy tak.
Konon Barbarzyńca Tindera.
Przedmiotowy. Mimo tego umawiały się z nim jakby zachęcone tymi zdjęciami, więc to jakby miało być dowodem na to, no, że kobiety są płytkie i zwłaszcza Polki są płytkie i wystawił tak bardzo dużo dziewczyn. To się działo w zimie i w czasie świąt, że tam wiesz, niektóre dziewczyny tam rezygnowały z jakiejś kolacji z rodziną, żeby się z nim umówić, po czym jechać gdzieś, wiesz, na drugi koniec miasta, po czym on je wystawiał i wyśmiewał. I z jednej strony było mnóstwo ludzi, którzy mówili, że gościu, sobie tylko życie psujesz. Jakby takie to, co robisz, jest strasznie toksyczne. Te dziewczyny, dla nich to jest jeden wieczór, jutro umówią się z kimś innym, a jakby psujesz sam siebie i robisz sobie krzywdę po prostu, pielęgnując w sobie nienawiść, bo on jakby mówił też bezpośrednio, że jego dziewczyny nie chcą, on mieszka z matką, nie ma kompletnie pieniędzy, nie miał nigdy żadnej pracy, jego mama zarabia kiepsko, więc dla nich wiązanie końca z końcem jest ciężkie i dla niego po prostu on nienawidzi kobiet, uważa, że to jest za to, że wybierają tych przystojnych, a najlepiej niewyglądających jak stereotypowy Polak, to jest, on wymierza im karę. I było bardzo dużo ludzi, którzy mu tak mówiło, było mnóstwo ludzi, którzy mówiło, dobra robota ziomek, dawaj znać, kiedy następny ten, ale że się tam i dobrze, że to co robisz jest... Trochę ludzi, którzy po prostu trollowali. Trochę było ludzi, którzy po prostu trollowali, którzy lubią dramę, albo nie mieli co do roboty. Było sporo ludzi, dla których, którzy znajdywali w tym odpowiedź na jakiś deficyt, który w sobie mają. I dla mnie obserwowanie tego było niezwykłe, w sensie coś tak potwornie toksycznego, co jednocześnie widać, że wynika z uświadomionych pewnych problemów, które ma człowiek i jasne, musi być straszne znaleźć się w jakiejś takiej życiowej pułapce, z której jesteś niewystarczająco zdolny, żeby cokolwiek robić, jesteś kompletnie zdemotywowany, to znaczy zrobienie, nawet pójście do najgorszej pracy, po prostu wolisz zrezygnować i wiesz już, że może nie przegrałeś życie, ale że twoje życie daje ci bardzo mało satysfakcji i oceniane w kategoriach takich, może nie obiektywnych, ale tych, które byś sobie wyobrażał, jak ocenia społeczeństwo jakość różnego życia, to jest ono bardzo, bardzo nisko. Robisz rzeczy, które jakby wybierasz jedną możliwość, żeby zaistnieć kosztem innych. I mam wrażenie właśnie, że ta stratyfikacja, którą ludzie sobie wyobrażają w ramach tego, że kobiety właśnie są złe, że one wybierają gości, którzy po prostu w loterii genetycznej, w ogóle fiksacja na punkcie wzrostu wśród tych ludzi, że zwłaszcza nisi kolesie, którzy nie mają zupełnie powodzenia u dziewczyn i którzy na to, że są niscy...
Dobrze, na Polonie.
Dzięki, ja już kończę.
Znaczy, ale wiesz co,
Łomnickim,
że tam poniżej, znaczy inną sprawą jest to, że rzeczywiście widzę, są jakieś screeny tam z dziewczyn, że jak nie masz 1,80 m, to nie podjeżdża, nie? Co jakby, ja znam mnóstwo niskich kolesi, którzy mają naprawdę atrakcyjne dziewczyny jakby i to jasne, że może być problemem, kiedy twoja dziewczyna jest o 3 głowy od ciebie wyższa, no ale zasadniczo nie jest to...
Ja miałem kiedyś
na siebie. Najbardziej hot aktorzy w
Ale to podobno to się tego bierze, ale... że mają ogromną determinację do robienia, wiesz, rzeczy, które wymagają wychodzenia ze strefy komfortu, bo właśnie mieli jakiś deficyt, który muszą zrekompensować.
Ale słuchajcie, w ogóle jakby ja nie rozumiem, w czym jest problem. Znaczy, ja szanuję to, że nawet jeżeli koleś był obcesowy wobec nich, co nie, ale bardzo atrakcyjny, no to te laski jakby może chciały z nim się spotkać, bo chciały tam, nie wiem, odbyć z nim jakiś tam przygodny romans i tak. Tyle, co nie? Tak samo jakby, wiesz, jeżeli piszą, że chcą spotkać się z kimś powyżej 1,80 m, okej, okay. W sumie do tego trochę, wiecie, szukanie miłości na Tinderze, no okej, okay. No w sumie, no nie, jestem w związku z
Tindera też.
Tak.
Ale no, inaczej, ale no też, masz szansę kogoś spotkać, inaczej, ludzie się spotykają tam, żeby się bzyknąć
Tinder
po prostu.
No Tinder jest takim uciśnieniem, bo oni, wiesz, często sprowadzają to do tej właśnie warstwy najbardziej podstawowej, spędzanie sobą czasu raczej w celach konsumpcyjnych, niekoniecznie w celach.
No, ale możesz poznać kogoś z kimś, z kim będziesz chciał więcej czasu spędzać po prostu.
Nie, ale to wiesz, bardziej chodzi o pewien dyskurs, który tam się pojawia. Ten dyskurs właśnie dotyczy generalnie seksualności, dotyczy relacji damsko-męskich, dotyczy jakby odbierania pewnej nagrody, która ci się należy, czyli tej przyjemności, tak? Bo to jest w ogóle interesujące, skąd to się bierze, a zaraz będziemy mówili o tym, jaka jest jakby esencja tego, co jest takim toksycznym właśnie myśleniem, bo z jednej strony wiesz, jak się popatrzy na dwa takie, dwie ciekawe obserwacje. To są młodzi ludzie, którzy są wychowani już w czasach nowych mediów i też widziałem taki komentarz, który jakoś tam daje do myślenia, nie twierdzę, że on jest znaczący i on jest odpowiedzią na rozwiązanie zagadki, dlaczego oni tak robią, ale jeden dotyczy tego, że my trochę w ogóle jako społeczeństwa, zwłaszcza te wysoko rozwinięte, zmieniliśmy swój sposób postrzegania gratyfikacji, tak? Znaczy, kiedy ta gratyfikacja, ten benefit, on mógł być odroczony w czasie i jakby to było naturalne, tak? Czyli to, że na przykład były określone zasady, pisane, niepisane, ale to, że trzeba było się postarać, żeby zdobyć kobietę, tak? Była jakaś...
Ludzie rzeczywiście pierwszy raz uprawiali seks po ślubie.
Tak, estyma, to byli tak zwani dżentelmeni. Nawet w tych małych miejscowościach to już tym bardziej naprawdę trzeba było wychodzić pannę, tak?
Teraz wychodzi dwa, że były kojarzone po prostu pary, nie?
Tak. Ale wiesz, no, nazwijmy to, że był jakiś etos w tym wypadku. Dzisiaj się to absolutnie zmienia i dzisiaj tak naprawdę to, co mówi się z kolei na tym drugim biegunie o edukacji seksualnej, że i to, co gdzieś tam było odpryskiem naszej dyskusji związanej z twoim weekendem, że jakby to, że kobietę i stosunek do kobiety sprowadza się do, wiesz, przycisku włącz i wyłącz, chociaż ja nie uważam, że twój weekend byłby, to już sobie wyjaśniliśmy, ale generalnie, tak, że dzisiaj ci młodzi ludzie postrzegają, czy znają tak naprawdę seks, czy mogą znać seks tylko i wyłącznie z tych ruchomych obrazków, które się poruszają w różnych serwisach. W związku z tym faktycznie mają takie wrażenie, że po prostu się naciska button press, start i jedziemy. Nie?
Ja widziałem w ogóle ładne określenie tego, że postrzeganie seksu w kategoriach wyczynu sportowego, że wiesz, po prostu 10 pozycji i wszystko jakby, że zupełnie to...
Trójbój.
Tak, no coś w tym rodzaju.
I wiesz, i to, jakby to jest pierwszy element, który się na to nakłada, czyli faktycznie to, że ja chcę mieć szybko gratyfikację, chcę szybko zdobyć kobietę, chcę jak najlepszą kobietę i chcę, żeby ona zrobiła dla mnie wszystko, co mi się podoba i żeby od razu miała orgazm, tak? To jest jakby ten pierwszy problem. A drugi problem, który myślę, że jest ciekawy i który, nie wiem, czy czytaliście, Paweł Tkaczyk przypominał badania...
Kto jest Paweł Tkaczyk?
Paweł Tkaczyk, to jest... Mamy fopapo, ponieważ nie żartuję. Paweł Tkaczyk to jest dość znana osoba w zakresie opowiadania o storytellingu w mediach i marketingu.
Opowiadania o storytellingu.
Tak, bo no, że on trochę uczy tego storytellingu. Okay, tak? Jest w tym świetny, ma swojego bloga, jest taką ikoną mówienia jak mówić, mówienia jak opowiadać historię, jak tworzyć te historie, jak je realizować. I Paweł na swoim blogu trochę zastanawiał się nad przyczyną tego, dlaczego akurat incele zachowują się tak, a nie inaczej, albo mówię w kontekście politycznym, na przykład głosują na Konfederację. I kilka ciekawych rzeczy, które sobie też wynotowałem, bo on się powołuje na takiego naukowca, który się nazywa Robin Dunbar. I mówi o tym, że oni, znaczy ten Dunbar razem z innymi naukowcami przeprowadzał badania i używali jakichś tam tradycyjnych takich modeli, powiedzmy, ekonomicznych do kalkulowania zachowań statnych, nie? Czyli jakby liczyli, dlaczego bardziej nam się opłaca wchodzić w dany związek. I oni opracowali jakiś algorytm, czy też sprawdzali na poziomie ankiet, o ile chętniej mężczyźni, nie wiem, wybierają kobiety w jakimś konkretnym wieku i o ile chętniej kobiety wybierają mężczyzn w jakimś konkretnym wieku, tak? I wyszło im, że tak naprawdę popyt na przykład młode kobiety jest ogromny, a popyt na młodych mężczyzn jest bardzo niski.
Że laski chcą starszych
gości? A podaż
gości?
Jest ogromna, tak. Okay. Dziewczyny wybierają w sposób taki bardzo, bardzo powiązany, powiedziałbym, kalkulacyjnie, tak? Ekonomicznie.
Z tego roku są badania?
Myślę, że świeże, bo on się jakoś niedawno na to powoływał. Więc wyszło na to, że tak naprawdę mężczyźni są, kobiety są atrakcyjne dziś do 30 roku życia i dopiero spada ich tak naprawdę ten potencjał, nazwijmy to ekonomiczno, matrymonialny. Natomiast mężczyźni dopiero w wieku tam powyżej 30 roku życia zaczynają zyskiwać, więc ci młodzi ludzie po prostu są na tym rynku mało atrakcyjni, więc... Jak spojrzymy na to, na te dwa problemy...
Rozwijają się zawodowo, tak pewnie też inne rzeczy układają sobie w życiu.
Więc jak spojrzymy na to z tych dwóch perspektyw. Po pierwsze, trudniej im zdobyć partnerkę. Po drugie, mają określone, wybujałe oczekiwania wobec tej partnerki. To tu się zaczynają te wszystkie trudne dla nich sprawy i problemy. I takie zamknięcie się i poczucie jakiegoś tam wykluczenia. I jeszcze na to się nakłada właśnie fakt, że kiedy oni obserwują, że następują mocno te ruchy emancypacyjne, tak? Czyli że kobiety coraz bardziej stanowią o sobie, coraz są bardziej wykształcone, pojawiają się, głoszą różne prawdy, które niekoniecznie są dla nich wygodne, to ta cała akceleracja tej nienawiści gdzieś tam się pojawia coraz mocniej. Nie?
Ja też to się mocno nad tym zastanawiałem, w ogóle rozmawiałem też z moją żoną na ten temat ostatnio, o tym jakby... Bo jest pewien taki model stworzony, który jest bardzo interesujący, że do pewnego czasu, jakiś tam w Polsce może kilkudziesięciu lat wstecz na Zachodzie, gdzie ta rewolucja seksualna odbyła się powiedzmy w latach 60., no to kilkadziesiąt lat więcej. Model był taki, że rzeczywiście było tak, że był ktoś każdy dla każdego i zasadniczo atrakcyjność nie miała takiego znaczenia jak właśnie pewna skuteczność, a poza tym po prostu to, że przepraszam, nie mówię, że były swatki wszędzie, ale jednak pary się po prostu kojarzyło, że rodziny, czy znajomi, czy po prostu ludzie dobierali się...
To status społeczny tak. Determinował.
No tak, albo w ogóle, no że do tego stopnia, że rzeczywiście byli ludzie, którzy się rodzili i ich rodzice już wiedzieli, że potencjalnie oni wyjdą za tam córkę jakiejś innej rodziny. W tym momencie przez zmiany społeczne i również... to, że kobiety rzeczywiście uzyskują i jakby kompletną autonomię i równouprawnienie. Jest tak, że rządzi atrakcyjność, to znaczy jeden atrakcyjny koleś ma dostęp do nieograniczonej ilości dziewczyn, ale ci, którzy są niżej, mają ten dostęp prawie w ogóle odcięty. To znaczy nie jest tak, że ci bardzo atrakcyjni są wybierani częściej, a ci inni wybierani rzadziej, tylko że ci najatrakcyjniejsi są wybierani bardzo często i nie mają w ogóle, dla nich to nie jest faktor w życiu, a ci, którzy są nieatrakcyjni, nie mają do tego dostępu w ogóle. Więc rodzi w nich to potworną frustrację, to raz. A dwa, że ja mam wrażenie, że trochę jest tak, że przez ten kryzys męskości i to, jak formułują kobiety swoje oczekiwania, goście, którzy starają się spełniać te oczekiwania, to znaczy tego, że mężczyzna w dzisiejszych czasach powinien być niegroźny w pewien sposób. To znaczy nie powinien być agresywny, nie powinien zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, być właśnie, no, robić rzeczy, które jak się uważa, no kobietom się powie, że są takie właśnie brawurowe, czy że są trochę tacy nieociosani.
Macho.
Tak, macho. Że teraz się mówi o tym, że to jest raczej, to jest szowinizm, że mężczyźni nie powinni się tak zachowywać. I są mężczyźni, którzy poszli tą drogą, że zdecydowali, okej, będziemy robić tak jak, będziemy niegroźni, będziemy wrażliwi, będziemy słuchani, będziemy traktowali nie jak nie, nie będziemy inicjowali, będziemy pozostawiali do ostatniej chwili wybór kobiecie i traktowali ją absolutnie na zasadzie wymiany tego, że ja czekam jakby, wiesz, i jesteśmy partnerami na każdym poziomie relacji czy poznawania się, tylko że odkrywają, że kobiety nie wybierają tych takich kolesi, że kobiety jednak wolą tych kolesi, którzy są bardziej brawurowi, bardziej nawet tych, którzy mogą się zachować, którzy są groźni, powiedzmy, w tym w pewnym sensie, ale jednak są dla nich atrakcyjniejsi. I to budzi w nich ogromną frustrację, ponieważ oni uważają, że spełniają te oczekiwania, które kobiety formułują w tym momencie, że jak jesteś mężczyzną, to nie masz być chamem, nie masz być brutalem, masz być...
Jedna rzecz w tym wszystkim. Mhm. A czy są jakieś badania generalnie, że na przykład w jakiejś grupie wiekowej młodszej, dajmy na to 16, 30, kobiety wybierają chętniej partnerki niż partnerów? Myśleliście o tym?
W sensie, ty mówisz o homoseksualizmie?
Tak, dokładnie, że na przykład wiesz, że wolą na przykład zamiast wejść w związek z jakimś, wiesz, kolegą z klasy, koleżanką z klasy.
Czy mi się wydaje, że to się utrzymuje na pewnym poziomie, jak to jest jakaś stała, nie, która została jakoś sformułowana, że tam, nie wiem, to jest 10 czy kilkanaście procent, to chyba poza... To nie jest tak, że wiesz, że jak nie masz wyboru pośród lasek, to się przerzucasz na mężczyzn.
Nie, ale w drugą stronę, ale właśnie w drugą,
w drugą stronę,
stronę,
tak? No okej. Okay.
Wydaje mi się, że wiesz, nie mam tego zbadanego. Masz w klasie jakiś tam, wiesz, Krzysiów i Krystianków, co
to
nie?
W sumie wtedy myślisz, że to byłoby odosobnione, indywidualne tylko dla kobiet, że to by nie funkcjonowało podobnie z mężczyznami?
Może
a w przypadku mężczyzn to chyba jednak...
No.
Znaczy, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę badania w systemie zamkniętym typu więzienie czy klasztor, to faktycznie tak się dzieje. Albo wojsko.
To się jakoś nazywa w ogóle, że to jest...
Syndrom oblężonej
twierdzy. Nie, ale a propos tego filmu... jak bracia, nie Smoktunowicz, tylko, no, tylko nie mów nikomu,
Sekielski.
Tak? Sekielskich. To się mówiło, że wiele z tych aktów było, to się jakoś nazywa.
Aktami,
no, że,
desperacji.
Nie, no. No, ale że to jest z braku innej możliwości, a nie z konkretnych upodobań, co jakby nie usprawiedliwia tego w najmniejszym stopniu, ale...
Ja myślę, że to nawet nie można mówić o jakimkolwiek usprawiedliwianiu, nie?
Nie, to...
nie o to chodzi, ale rozumiem jakby motyw, ale to jest, wiesz co, ja miałem rozmowę na tym wczoraj.
Zastępcze chyba.
Właśnie miałem o tym rozmowę wczoraj, że jeżeli na przykład jakby... nie wiem,
zawsze
oczywiście
mogą pójść do przełożonego prałata, biskupa i tam przecież...
Ale jakby opcja jest taka, że...
Złożyć dary.
Jaki musi być mechanizm w ogóle, jaki musi być tak myślowy, że sobie myślisz... A tego ministranta chyba jednak... Zamiast iść, przecież jakby zawsze jest najstarszy zawód świata, co nie? Jakby...
Ale to wtedy będzie grzech, a tutaj nie jest grzech, to jest nie, Eucharystia.
Nie,
dobra,
nie
ale
wchodź,
to
dobra, nie,
okay,
no,
wracając
może jednak wróćmy
do wątków tych głównych, bo faktycznie jest tak, że ta grupa oczywiście budzi we mnie pewną, mówiąc eufemistycznie, odrazę incelów. Natomiast ten fundament tej pewnego niezadowolenia i buntu to jest trochę takie spojrzenie na temat dychotomii na świecie i faktycznie obudzenia się i powiedzenia, świat jest niesprawiedliwy. I tak jest niestety, bo świat jest niesprawiedliwy. I troszeczkę tylko ich ta energia idzie w konkretnym kierunku i w tym wypadku to dotyczy kobiet.
Kurwa,
i teraz tak,
i teraz Jordan Peterson, clean your room, kurwa, trzeba teraz coś zrobić swoim życiem.
Teraz właśnie, no to jest tylko właśnie, teraz dochodzimy do drugiego kroku, bo to co ty powiedziałeś, że niejako autopsja czy rzeczywistość potwierdza ich tezy, które mówią o tym, że kobiety nie zachowują się racjonalnie, zachowują się
formują
tak, żeby...
jakieś oczekiwania, po czym jak spełniasz te oczekiwania, to nie dostajesz gratyfikacji.
Pytanie, czy to jest poparte jakąkolwiek statystyką, która by to uzupełniała.
Właśnie moja żona, czyli kobieta, mówi na to, że to jest bzdura, nie? Bo to jest moja teoria,
bzdura,
nie?
To jest bzdura, Maciek, zobacz, jak się wybrałam.
Ale nie.
Która moja żona?
Moja żona to sama mówi, słuchaj,
jak swoją ten, autorską teorią.
Gdyby to była prawda, to nigdy byśmy nie byli ze sobą.
Wynika to z pewnego kryzysu męskości, ale ten kryzys męskości wynika z tego, że mężczyźni próbują się dostosować do które formułują kobiety, ale jednocześnie
to,
nie
to,
do końca
to
są...
To tak jak masz tych, jak masz white knightów w necie, co nie?
Tak, którzy uważają, że dostaną to w końcu, jeżeli będą, wiesz...
Ale myślisz, że dlaczego jakby kolesie, kurde, płacą grube pieniążki na kamerkach internetowych, co nie? Zauważcie w ogóle, jak się zmieniła... Nawet patrząc z perspektywy, nie wiem, 15 lat, co nie, jak były kamerki internetowe kiedyś, co nie, że tam po prostu...
Jakość łączy też się, tak.
Słucham?
Jakość łączy też się zmieniła.
Tak, ale nie, że dziewczyna, powiedzmy, ubrana w jakąś bieliznę i tak dalej, co nie, jakieś tam, nie wiem, jakąś tam podomkę czy cokolwiek, a teraz, wiecie, jakiś cosplay prawie, że przy tą kamerką jest, tak, i... Jakie to jest sprzedawanie pewnej fantazji. Zresztą ostatnio widziałem materiał, że ziomek prowadził wywiad z 3 albo 4 dziewczynami, które pracowały w takiej maid cafe, czyli takiej japońskiej kawiarni, gdzie dziewczyny są...
Jaskini.
Tak.
Pokojówkami takimi jakby, tak?
Dokładnie. I to generalnie polega na tym, że to jest... Nie ma tam usług takich seksualnych, ale są takie, wiecie, aukcje, że tam może godzinę spędzić z tą laską i tak dalej. Co prawda z tego, co te dziewczyny mówiły, to chyba tam różnie bywa.
To się kończy, tak.
Tak, to się kończy.
Znaczy, jednym chyba z postulatów tej grupy jest to, żeby prostytucja była normalnym, dostępnym procederem zalegalizowanym, nie? Wydaje mi się.
A w Polsce prostytucja jest legalna.
Ja już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ja mam trochę takie wątpliwości, co to...
Kuba...
No dobra, niech będzie, okej.
Sutenerstwo nie
jest. W każdym razie tak. może wiesz, to, może inaczej. I to trzeba było sprawdzić, bo też nie chcę zrzucać słów na wiatr, nie teraz nie w...
Kuba, to nie trzeba sprawdzać,
ja
jest legalna w Polsce,
skończyć.
No.
Ja nie mówię, odnoszę się do kwestii czy sfery legislacji. Teraz odnoszę się do sfery takiej ostracyzmu ogólnego, ogólnospołecznego. Nie? I teraz wydaje mi się, że właśnie, że oni między innymi postulują to, żeby to było normalnie dostępne, ale teraz nie wiem, dostępne w znaczeniu takim, że niby nie...
Ale jest dostępne.
Ale jest...
jest pewien ostracyzm, który się z tym wiąże, tak? Czyli to, że jeżeli oficjalnie powiesz, przepraszam, korzystam z usług prostytutek, to raczej nie będziesz, nikt ci nie powie, świetnie Marcin, fajny z ciebie chłopak.
No tak, bo mówisz, zrób coś ze sobą, tak, że znajdź sobie w końcu.
Ale widzicie, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli tak naprawdę, bo teraz pytanie jest takie, jakie relacje ci incele chcą budować z kobietami? Bo jeżeli chcą budować relacje na zasadzie, dobra, chodźmy razem, nie wiem, nawet do kina, tak nie wiem, pójdźmy na jakiś warsztat, razem na siłownię, czy tam do parku, nawet pograjmy sobie razem w League of Legends, albo
patrząc
oglądajmy.
Na to, co oni piszą, typu pojemnik na spermę kobieta, to chyba faktycznie...
Worek na spermę.
Nie wiem.
No nieważne, ale właśnie, właśnie o to mi chodzi. Zobacz, jaki jest...
purysta sformułować.
Retro i
trzymajmy
ten.
Się odpowiedniej nomenklatury.
Nie, jak już tutaj ten budujemy.
Jak rozmawiamy, to ustalmy pojęcia. Tak,
dokładnie. Jaki jest tutaj w ogóle błąd? Bo jeżeli tak, jeśli oni tak naprawdę wątpią, żeby... Może chcą. Może tak być, że naprawdę są sfrustrowani, potrafią, co nie, jakby wiązać się jakieś bliskie relacje z kobietą z tego czy innego powodu. Ale no dobra, mają swoje potrzeby i próbują jakby te potrzeby zaspokoić. No to moim zdaniem powinni pogodzić się z tym, że dobra, niech wejdzie sobie na www, nie wiem, tam odloty, zbiornik, jakieś takie roksy czy inne takie pierdoły, co nie? Bo jakbyście chcieli nas sponsorować, to jesteśmy otwarci. I skorzystają z tej usługi, tak? Jakoś dają...
Tylko to nie jest... Wiesz, tak, zasadniczo daje ci to...
No bo zobacz...
Przecież... Rozładowuje
tak,
to napięcie.
Ale nawet jeśli przecież te dziewczyny mają ten...
Girlfriend experience,
co nie? No,
właśnie to myślałem, tak, że to
strony...
jest też pewne zjawisko, które... znaczy, wiesz, bo problemem jest to, że adresowanie tego problemu wygląda trochę tak, że no weźcie się po prostu w garść, że to, właśnie to, co mówi moja żona, że no oni są niedostosowani i jakby no są się jakimś ślepym zaułkiem, no jakby nie jest winą kobiet, to, że ich nie wybierają, bo wybierałyby ich, gdyby oni mieli coś do zaproponowania, że naprawdę różni kolesie mają dziewczyny, może nie przebierają jak w ulęgałkach, ale mają partnerki i są w stanie się związać na stałe, a więc jeżeli masz tak duży problem, że absolutnie jest to coś, co się zawsze kończy dla ciebie fiaskiem i w ogóle kobiety nie są tobą zainteresowane, no to znaczy, że coś z tobą jest nie taka, bo
trzeba zadać sobie pytanie, że jeżeli ktoś, wiesz, był w wielu związkach, to jak one się skończyły, że każdy właśnie zakończył.
Znaczy wiesz, jeżeli był w wielu związkach i one się źle kończy, to jest w ogóle inny problem, nie? Tutaj no, problem dobra, polega okay, na tym, no, tak, że tak, jesteś przezroczysty dla płci przeciwnej. Do tego stopnia, że kolesie mówią, że nawet nie przyjaźnili się nigdy z dziewczynami, że to nawet nie jest, wiesz, friendzone, ten słynny, tylko...
Ale widzisz, bo to jest... No to jest ciekawe, no to jest trochę taka chyba projekcja tego.
Wydaje mi się, że jedyne co może pomóc, bo to też można było się zastanowić za receptami, to jest jakiś program taki terapii, jednak wsparcia psychologów, nie? Bo to w dużej mierze tego dotyczy, że myślę, że praca nad tymi ludźmi, takimi
młodymi...
Ale wiecie,
bo szczerze mówiąc, patrząc po tym Klaudiuszu, on nam powiedział, że mieszka z matką, która nie zarabia dużo pieniędzy, coś takiego, co nie? Może po prostu, wiecie, rodzice zawiedli te osoby.
Ale to jakby można... Oczywiście jest to, są to różne problemy. W małe miasteczka, w których, wiesz, czy nawet wsie to... Ja oglądam religijnie serial Chłopaki do wzięcia.
O Jezus Maria, no...
I to rzeczywiście... Znaczy, ja jestem w stanie... Z jednej strony często ci goleś są po prostu troglodytami, którzy uważają, że kobieta to służy do tego, żeby on... Że,
posprzątać?
Posprzątać, potem właśnie seksualne usługi, no i,
no
ich, i mi się podoba, że oni zawsze pytani o to, jak wygląda kobieta ich marzeń, no to no, że nie musi być jakaś przepiękna, ale tak, żeby nie było wstydu się na wsi pokazać.
Żeby miała,
nie?
Tu, żeby
tak.
Miała tu.
Tak. Więc zastanawiam się to, jak brzydka musiała być, żeby się wstydzić z nią na wsi pokazać. Ale rzeczywiście jest tak, że jak jesteś w mniejszej miejscowości, nie masz środków do tego, żeby po prostu się spakować i wyjechać, a poza tym, jeżeli mieszkasz na wsi, to przeprowadzka do miasta jest czymś, jakbyś się z ziemi na Marsa przeniósł. Jest to coś, co masz problem ogarnąć tym, a wszystkie dziewczyny są zajęte. Nie masz jakby już czym wybierać.
Był taki ziomek, który nawet na targówek się przeprowadził, albo na brudno. Ja też było. To jest w ogóle, to jest, tylko ja bym ich nie mieszał z incelami, wiesz?
Nie. Ja tego nie mieszam, to... tylko rozumiem taki proces, że masz lat 18 i zdajesz sobie sprawę, że wszystkie dziewczyny, które znasz w twojej grupie wiekowej, potencjalne twoje partnerki, są już zajęte.
No ale to życie, no kurwa.
Wiesz, to tak naprawdę trochę tak, jak tutaj jakbyś miał pretensje o to, że wiesz, no, są lepsi sportowcy od ciebie, albo no,
nie,
no,
nie, nie ma lepszych sportowców.
Twoi koledzy dostają lepszą pracę i etc. Wiesz, wydaje mi się, że no, świat jest tak ułożony w dość specyficzny sposób i na pewno, tak jak mówię, podwaliny tego, że widzicie, jest jakiś aspekt niesprawiedliwości.
Tak, jeżeli moi koledzy dostają lepszą pracę niż ja, to ja mogę albo dojść do tego wniosku, że świat jest niesprawiedliwy, albo mogę dojść do tego wniosku, że okej, to muszę się bardziej przyłożyć, nie wiem, zyskać nowe kompetencje, chodzi, ale wiesz, tutaj nie masz tego wentyla. No właśnie to nie jest tak, że bardziej się postaram, to przybędzie dziewczyn.
Tylko, że widzisz, bo jakby kwestia jest taka, ja kiedyś miałem taką rozmowę ze swoim ziomeczkiem i on też mówił, że tak nie mogę za bardzo sobie tam jakieś koleżanki, że tak powiem, poznać. I on mówi, no dobra, a jakie cechy byś u dziewczyny widział, które byłyby dla ciebie atrakcyjne? Jedną z pierwszych cech, którą powiedziałem, to już była opiekuńcza, co nie? No, no dobra, to nie wiem, na przykład, nie wiem, idź do jakiegoś schroniska, tam może poznasz osobę, która ma cechy opiekuńcze i tak dalej. I potem zacząłem się zastanawiać, że cholera, no okej, to ma sens, co nie? Że jakby, tylko że tam inne pewnie cechy by były, które by mi nie odpowiadały.
Do schroniska?
No tak, no. No, gdzieś jest dużo wolontariuszek albo wolontariuszy, co nie?
Czemu się dziwisz, Kuba? To jest bardzo dobry...
Nie zrozumiałem trochę chyba tego dowcipu.
Nie był dowcip, mówię poważnie, stary, no. I to też taka sytuacja, że jeżeli, wiecie, kiedyś, żeby poznać kogoś, co nie wiem, poznawałeś kogoś w szkole, w domu właśnie, przez jakichś tam znajomych rodziny, na studiach na przykład, tak?
Pokolenie naszych rodziców się parowało często na studiach.
Tak. I wiesz, miałeś jakieś obozy integracyjne, wiesz, czy jakieś imprezy studenckie, wydziałowe, tam się dużo osób poznawało. I wiecie, ja na przykład miałem taką sytuację, że na imprezach totalnie ciężko było poznać, pomimo tego, że dobrze się bawiłem, ciężko było poznać mi jakby nowych ludzi, co nie, bo w sumie, no... Była taka sytuacja, że poznałem jedną dziewczynę, z którą byłem w związku, tylko dla mnie to było turbo męczące, bo właśnie poznałem ją w sytuacji imprezowej. Mhm. Jest mało imprezowy.
Jesteś mało imprezowy.
Tak, jestem mało imprezowy, a ona była taka, dobra, idziemy do klubu. Ja, Jezus, nie, błagam, nie.
Okej, okay, no tak.
I to też jest ciekawe. I właśnie,
znaczy, jeżeli... jeżeli spotykasz kogoś w jakimś środowisku, no to
że ale widzicie, i na przykład...
Jest ryzyko, że on to środowisko wybrał świadomie.
Tak, tylko że właśnie teraz sobie myślę, że na przykład gdybym ja był, nie wiem, w liceum lub gimnazjum i szukałbym, nie wiem, dużo grałem w RPG papierowe.
Mhm. No to nie jest najlepsze środowisko,
no, nie chuja, stary, no powiem ci, że jakby, uwierz mi, ile nawet jak tam... Nawet stworzyłem postać, co nie? You're gonna be my waifu, co nie? Ale zobacz, teraz macie tak, Comic Con w Warszawie, macie Pytony, macie wszystko, jest tyle miejsc, żeby poznawać nowych ludzi, to nie są, tylko że też jest jakby opcja, że jak pójdziesz na ten, na taki event i będzie, dawaj,
Marcin, to są wszystko porady, które, czy poradno, my nie doradzamy nikomu, ale to są jakieś rozwiązania, które dostrzegasz, które nie uwzględniają tego, że bardzo często ludzie po tylu, że ci ludzie próbowali do pewnego momentu, zostali odrzuceni albo im się nie udało wiele razy i mają teraz jakąś formę fobii społecznej, że dla nich to jest też często coś, co czytam, że doradzanie, że po prostu wyjdź do ludzi, no, przecież tam, nie wiem, zacznij grać w teatrze amatorskim, nie? Dla ludzi, którzy mają, wiesz, problem po to, żeby po pizzę zadzwonić, nie?
Tak,
bo ich to przeraża po prostu.
To jest Tinder jest, wiesz, bezosobowy.
No tak, no, ale wiesz, w końcu musisz te...
Wiesz co ludzie powinni robić? Grać w Dark Soulsy. Nie udało się, wstajesz do ogniska, idziesz znowu, co nie?
No tak, tylko to jest, wiesz, to jest jakieś bezpieczne wychodzenie ze strefy komfortu, może być lepsze, gorsze. Ja podejrzewam, że w pewnym momencie zaczyna się to robić rzeczywiście już jakby psychicznym.
Ale wiesz, to jest tak jak w każdym gronie, który jest jakoś wykluczony, nie? Jedna kwestia jest tak naprawdę chyba to niejako to, o czym mówiliśmy w przypadku edukacji, nie? Dobra edukacja, dobrzy wychowawcy, którzy, wiesz, którzy są w stanie tak naprawdę zaadresować jakieś potrzeby.
Tak.
Słucham? Pewna edukacja. Tak? I dojrzałość, nie? Bo trochę ja mam wrażenie, że brakuje tej dojrzałości wśród tych ludzi, zrozumienia pewnego tematu.
Nie, ale to wracamy, wiesz, do tematu nauczycieli, którzy zarabiają jakąś minimalną krajową i mi się nie chce, wiesz, po prostu nie mają siły, żeby przywieźć.
No okej, okay, to jest jakiś ekonomiczny...
O tym mówimy, nie? To jest właśnie ten problem, który jest do rozwiązania, bo jeżeli pochodzisz z rodziny, która w żaden sposób nie jest dla ciebie barometrem...
No wiesz, jeżeli zawiodła cię rodzina, zawiodła cię szkoła, i to jest, zobaczcie, zawiodła się rodzina. Rodzina nie wpoiła ci jakichś odpowiednich wartości, co nie, czy jakby interakcji społecznych. Szkoła też. A nagle masz jakąś społeczność, która podziela twoją frustrację.
To jest jak sekta, nie? To jest jak sekta, więc to tak naprawdę ten sam mechanizm działa, nie?
Jest jeszcze jeden interesujący wątek w tym, to znaczy w całej tym konstrukcji świata, który jest stworzony przez tych ludzi, jest to, że tak naprawdę największą niechęcią oni nie darzą wcale tych czadów, czyli tych, którzy wygrali loterię genetyczną, powiedzmy, że są, mają wszystkie te cechy, które kobietom się, które się przeciwnej płci podobają, tylko ludzi, którzy się nazywają normikami, czyli po prostu ludzie, którzy nie mają tego problemu. Nawet nie ci, którzy są na szczycie, tylko zwykli ludzie, którzy... Znaczy, i tych, dla którzy mówią, że w ogóle to... Że, gdzie problem?
Znaczy, no, raczej tych, którzy to akceptują chyba też, nie? Czyli takich, których właśnie oni nazywają tymi przegrywami. Czyli tych, którzy powiedzmy nawet mają świadomość problemu, ale nic z tym nie robią. No, to uważają, że to jest normalne i tak naprawdę taki świat się toczy, nie? Właśnie jest ta niesprawiedliwość, jestem wpisany w tę niesprawiedliwość, that's all. A w momencie, kiedy oni są w ramach tej grupy, to czują w sobie tę siłę, nie? I ta siła tylko się kumuluje jako te pociski wymierzane w płeć przeciwną.
Tylko właśnie na co przekuć tą siłę tak naprawdę, bo to...
No, oni przekuwają, tak jak były te incydenty w Stanach Zjednoczonych, często na coś, co ma trochę szerszy już wymiar, czy mocniejszy wymiar, bo tam chyba były dwa incydenty
Był ten koleś, Roger jakiś taki, no.
Gdzie po prostu, i to w szkole chyba też, tak? Ale
to był, tak, to był dokładnie przykład tego, przy czym... ja nie wiem, kojarzycie tego gościa, tak? Tego, który nagrywał filmiki na YouTube'a, że właśnie dziewczyny, blondynki, które on uwielbia, wybierają jakichś tam innych kolesi wyższych, a on jest, ma drogą fryzurę, drogie ciuchy, samochód bardzo drogi, czemu one jego nie chcą wybierać? Tylko on tam jeszcze miał, jeżeli kogoś takie rzeczy interesuje, to jest absolutnie fascynujące. On miał tak, że jego rodzice się rozstali, jego ojciec wziął dużo młodszą kobietę, żonę drugą, swoją kolejną, która była na tyle młodsza, że nie była rówieśniczką tego gościa, ale była na tyle młodsza, że dla niego była atrakcyjna, że nie było, więc on miał kompletnie zaburzone to
relacje, jakieś kompleksy, tak. Elektry, nie wiem czego jeszcze.
No, to nie była jego matka, nie, ale zasadniczo, wiesz, ktoś, do kogo nie miał zupełnie dostępu, kogo wziął jego w ogóle ojciec, kto bardziej był właśnie dopasowany tą grupą wiekową do niego wręcz, który mu się właśnie też wydawał atrakcyjny, więc tutaj jest, no ale gość wsiadł do samochodu, rozjechał parę tam osób, do jakiejś właśnie siedziby żeńskiego bractwa poszedł, strzelał do ludzi, więc zasadniczo jasno, on był chory psychicznie też. Więc jakby to nie usprawiedliwia.
Ale to oni wszyscy przecież tak naprawdę te gdzieś komentarze, które się pojawiają, czy tam pojawiały, być może też na Reddicie, bo rozumiem, że oni też dali bana, tak? Tak naprawdę na tego subreddita dotyczącego incydentu, że oni wypowiedzieli też wojnę temu, tak?
To ja nie wiem, ja wiem, że to fat-shamingowi.
Nie, ale ponoć też wokół tego, zwłaszcza po tych incydentach, które wiesz, ewidentnie wskazywały na rozwiązania czysto siłowe. Ale z tego, co widziałem, no to na te komentarze, które są przynajmniej cytowane, no bo ja sam w sobie nie uczestniczę w tych grupach i nie obserwuję ich, ale te komentarze z polskich grup, no to też nie wyglądają zbyt miło, nie? Bo jakby są takie niepokojące na zasadzie, co myślicie, że my sobie tylko w internecie będziemy siedzieć, nie?
Znaczy, no i poza tym w ogóle to, że jakaś rodzaj frustracji jest już tak głęboki i tak niezaadresowany, że zasadniczo staje się jakimś takim fundamentem osobowości, że to, że jestem odrzucony i mnie definiuje i nienawidzę tej sytuacji i zrobiłbym coś, żeby nawet nie to zmienić właśnie, ale pokazać swoje niezadowolenie i zemścić się tak naprawdę w jakimś sensie, bo zmierzając ku końcowi, ja nadal uważam, że to trochę jest tak, że po prostu mass media i środki przekazu dzisiejsze są trochę niedopasowane do naszego rozwoju po prostu ewolucyjnego i psychicznego, że to, co teraz się dzieje, to kultura, jaka panuje wokół w ogóle relacji damsko-męskich, to, że każdy film i każda historia praktycznie, którą opowiadamy, ma część tą, że facet poznaje dziewczynę, zakochują się i kończą szczęśliwie, nie? Był taki film... Year After chyba się nazywał. To była komedia romantyczna, której punktem wyjścia było to, co się dzieje rok po zakończeniu normalnej komedii romantycznej. Że poznają się ludzie, mają cudowny tydzień, mają jakieś tam, wiesz, kłopoty, że okazuje się, że on jej tam nie powiedział prawdy na początku, ale on przychodzi do niej w deszczu, mówi, nigdy więcej cię nie okłamie, ona płacze, przytulają się i są napisy. i film zaczyna się rok po tym, jak kiedy oni już po prostu mają siebie trochę dość. Okazało się, że ten początkowa chemia się dość szybko wypaliła, że nie są zbyt dopasowani, że są jacyś inni ludzie, ci drudzy i trzeci, którzy trochę, że jakby te wszystkie historie my opowiadamy, zwłaszcza w historii relacji damsko-męskich, opowiadamy ciągle tą samą historię, że poznają się ludzie, mają kłopoty, ale kończą ze sobą, bo się kochają. Co tak nie jest dopasowane do doświadczenia ogromnej większości ludzi. Jeżeli 50% par małżeństw bierze rozwód, to wygląda to dokładnie tak, że ludzie się poznają, zakochują się, biorą ślub, po czym po pewnym czasie nie mogą już na siebie patrzeć i się rozchodzą. Więc jakby wiadomo, że to się sprzedaje, bo to jest pewne marzenie. Więc ludzie kształtują się w warunkach tego, że to jest im przedstawiane jako coś, co w pewnym momencie życia ci się przydarzy. Poznasz kogoś, zakochasz się i będziecie żyli długo i szczęśliwie. I kiedy ci się to nie dzieje, a jednocześnie bez przerwy jesteś na to wystawiony, to może to doprowadzić do tego, że rzeczywiście twoje konstrukt, twój psychiczny zaczyna się burzyć.
Ale to jest, wiesz, brak właśnie kontaktu z realiami, nie? To jest brak kontaktu z realiami, brak właśnie takiego przygotowania czysto inteligencji emocjonalnej, przygotowania takiego psychologicznego do życia w społeczeństwie z innymi, nie? To jest kwestia izolacji, to jest kwestia jakby tej takiej, powiedziałbym, protezy, jaką są media, bo tak naprawdę utrzymujesz te kontakty przez media społecznościowe, etc., to ta proteza nakłada na ciebie jakąś iluzoryczne rozeznanie w tym, tak naprawdę, jak wygląda prawdziwy kontakt z człowiekiem. I myślę, że w dużej mierze tak naprawdę to dotyka tych ludzi. A jeszcze fakt, że jeżeli faktycznie te statystyki są prawdziwe, czyli że oni pochodzą z jakichś rubieży, jakkolwiek je nazwiemy, czy rubieży intelektualnych, czy rubieży
peryferii, tak, geograficznych,
to powoduje, że to piętno wykluczenia jest coraz większe, nie? I nie ma innego wyboru, jak mimo wszystko przytoczona przeze mnie edukacja, nie zrobi się tego w inny sposób, nie? Bo w jaki sposób chcesz to zrobić? Młodych ludzi możesz kształtować tylko na poziomie edukacji. Cała reszta tych ludzi, którymi mamy teraz do czynienia, to jest coś, co, z czym z kolei można przepracować to właśnie jakimś specjalnym programem, który zwróci ich uwagę, spróbuje skonwertować w jakiś inny sposób, ale domyślam się, że duża część tych ludzi jednak będzie miała te poglądy bardzo długo. Mam nadzieję tylko, że żaden z nich nie wpadnie na taki pomysł irracjonalny, który nam się wydaje irracjonalny, a jednak w Stanach Zjednoczonych stał się racjonalny, że ktoś po prostu chwyci za jakąś giwerę.
Ale przecież był przypadek w tym tygodniu.
W szkole, to było jakieś szkole, to było, ale nie wiemy, co było przyczyną, nie?
No w sensie. Przyczyny nie wiadomo, ale wbił się koleś do jakiejś szkoły podstawowej bodajże.
W Polsce?
Tak, no tak, i woźny go obezwładnił.
Ten, z bronią czarnoprochową.
Petardę uruchomił i...
Kurwa, broń czarnoprochową.
Bo właśnie okazuje się, że bardzo łatwo jest ją dostać.
Tak?
Tak, i strzelał do woźnej też chyba. I do szatniarki bodajże chyba. I jakąś dziewczynkę ranił, bo petardę odpalił jakąś rację, nie?
No, będą świry zawsze, wiesz, to jakby, ja mam wrażenie, że właśnie głównym problemem tego w tym momencie jest to, że nie wyłapuje się tych ludzi, w sensie nikt do nich nie przychodzi i nie mówi, słuchaj, masz problem, można coś z tym zrobić, pomożemy ci, tylko raczej mówi się, ogarnij się po prostu, masz problem ze sobą, ogarnij się, przestań pieprzyć.
Jakby leją, dolewają oliwy do ognia często właśnie politycy i to politycy skrajnie nieodpowiedzialni, bo o ile ja mam różne poglądy na temat... szanownego Korwina Mikke, czy Korwina Mikkego, nie wiem, jaką zawsze tam...
Nie, Korwin jest nieodmienny w ogóle, nie odmienia się w żadnym
Korwina
momencie,
Mikke,
a Mikke się odmienia...
To nie uczyli tak, że zawsze wszystko trzeba odmieniać, no, ale niech będzie. Nie,
Korwin Mikke, to jest
dobra, to w każdym razie to ja mogę gdzieś doceniać różne fantazje i ułańskie różne pomysły, natomiast to, w jakiś sposób on się wypowiada o kobietach, no, ewidentnie jest właśnie... Z próbą schlebiania...
A z drugiej strony ma żonę, wiesz, ileś tam dzieci, więc jakby... To chodzi.
Populistycznie.
Ale jakie znaczenie ma jak on się wypowiada? Osiągnął to co tym, którzy się
mimo
wypowiadają
lepiej,
mimo,
że się jąka,
nie?
I nie do końca należy do najprzystaczniejszych ludzi na świecie, nie?
No przecież, więc to o to chodzi, że w czym problem? Może się wypowiadać najgorzej, a jednak mu się to wszystko ułożyło. To jakby no... Jesteśmy zainteresowani również waszą opinią, a może jesteście osobą zaliczającą się do tego środowiska i chcecie się wypowiedzieć, możecie do nas napisać i na YouTubie, i na maile. Mamy jakieś chyba maile?
Jakiegoś tam mamy. Znaczy, wiesz, no przynajmniej zależy do której, że tak powiem, naszej układanki, o której układance mówimy, bo gdybyśmy, właśnie, bo my nie powiedzieliśmy, że przecież oficjalnie startowaliśmy też z blogiem, który się nazywa Podcast Blog. I tak, gdybyście też chcieli pisać tam, no to tam to wiem na pewno, jaki jest mail. Tam jest strzelajmałpa.podcastblog.pl. Tak a propos strzelania.
Strzelajmałpa.podcastblog.pl. To jest humor jak u Mazurkiewicza właśnie. Coś. Spoko. Także zachęcamy i słyszymy się z wami za niedługo. Wielkie dzięki i do usłyszenia.